zgasło biologiczne życie księdza arcybiskupa Bolesława Pylaka, który przeżył niespełna 98 lat. W sierpniu obchodziłby 98. rocznicę urodzin. Poprzez długowieczność stał się rekordzistą, jeśli chodzi o lata życia w historii powojennego episkopatu Polski. Ale nie tylko przez długowieczność przeszedł do historii.
Testament, no każdy ksiądz powinien mieć, ja też mam, ale teraz zrobiłem aneks. Pewne rzeczy publikuję, które trochę mogą być potrzebne. Nie mogę nieraz zdradzić osób, bo to jest tajemnice, że tak powiem, osobowe, ale sama rzecz jest ważna, dlatego w tym aneksie tam uwzględniłem pewne rzeczy.
Spotykaliśmy się z księdzem biskupem jeszcze jakieś 30-40 lat temu. No i sympatię czujemy do niego i właśnie dlatego przyszliśmy na jego ostatnie pożegnanie.
Przychodził do nas do batalionów chłopskich, ponieważ uczestniczył w tych walkach.
W batalionach chłopskich był.
Uczestniczył, pomagał, udzielał pomocy partyzantom.
W Łopienniku, w okolicach Łopiennika, bo to tam było.
Pochodził z Łopiennika, tam lasy bardzo duże.
Gdy wybuchła II wojna światowa, Bolesław Pylak miał 18 lat. By uniknąć wywózki na przymusowe roboty do Niemiec, pracował na plantacji tytoniu w gospodarstwie ojca. Dzięki znajomości języka niemieckiego, którego uczył się w gimnazjum i liceum na Śląsku, zdobył pracę w urzędzie gminy w rodzinnym Łopienniku. Będąc już urzędnikiem, wstąpił do batalionów chłopskich, przyjmując pseudonim Kalina. Ale tęsknił za innym życiem. W 1943 roku wozem konnym wyruszył do lubelskiego seminarium.
Najpierw organizacyjnie chcemy wszystkie sprawy dopiąć, przedstawiciele, delegacje, obecność, taka cała logistyka z tym związana.
Proboszcz parafii archikatedralnej w Lublinie, ksiądz Adam Lewandowski.
No a z drugiej strony refleksje na temat księdza arcybiskupa, który tutaj w 1975 roku wchodził, tak jak my teraz, do katedry, która stała się wówczas jego katedrą. Został mianowany biskupem diecezjalnym. To jest jego świątynia. Z tej świątyni nauczał. Tutaj gromadził ludzi, gromadził świeckich. Zasiadał na krześle, które nazywa się właśnie katedrą. To jest jego kościół, umiłowany kościół. I także miejsce, sanktuarium Matki Bożej Płaczącej. To za jego wstawiennictwem i staraniem obraz w katedrze lubelskiej został uroczyście koronowany papieskimi koronami. To było w 1988 roku na Majdanku.
Teraz idziemy w stronę krypty, gdzie zostanie pochowany ksiądz arcybiskup.
Tak. Pamiętam takie wydarzenie, że po remoncie podziemi katedry arcybiskup Bolesław przyszedł i zapytał mnie jako proboszcza i kustosza, a gdzie ja będę spoczywał. Ja mówię, no księże arcybiskupie, no to tak wzruszyłem ramionami, pewnie tutaj. No niestety stało się tak, że wcześniej zmarł arcybiskup Józef Życiński. Nie zapomnę, kiedy po pogrzebie zszedł na dół do krypt przy sarkofagu arcybiskupa Życińskiego i tak powiedział, no cóż, zajął mi miejsce. Dla niego przygotowywany jest sarkofag i tam spocznie ciało zmarłego pasterza.
Arcybiskup Bolesław Pylak był honorowym obywatelem Lublina. Władze miasta oddały mu hołd, opuszczając flagę do połowy masztu. Prezydent Lublina Krzysztof Żuk.
Ksiądz arcybiskup Bolesław Pylak, arcybiskup, który dla Lublina ma szczególne znaczenie ze względu na to, że w tak trudnym okresie pełnił swoje biskupstwo. Jednocześnie dla Lublinian, dla mieszkańców naszego regionu był osobą niezwykle ciepłą, życzliwą. Jego śmierć nas poruszyła i nie tylko jako honorowego obywatela naszego miasta będziemy go żegnali, ale jako niezwykle ciepłego, oddanego ludziom człowieka.
Były prezydent miasta i wieloletni radny miejski Andrzej Pruszkowski.
Poznałem arcybiskupa Pylaka jeszcze jako biskupa pomocniczego. Mając bodaj lat 8 czy 9 miałem przyjemność jako ministrant specjalnym okolicznościowym wierszykiem witać w progach mojej rodzinnej parafii księdza biskupa, który z wizytacją duszpasterską zawitał tam. Dla młodego chłopca było to związane ze sporą dawką stresu, który natychmiast minął, kiedy miałem okazję zetknąć się bezpośrednio z biskupem, wówczas pomocniczym Pylakiem, który okazał się być osobą bardzo ciepłą, pełną miłości. Ta atmosfera serdeczności udzielała się wszystkim jego rozmówcom. Wówczas, kiedy miałem przyjemność być już radnym w roku 1997, mieliśmy przyjemność rozpatrywać wniosek o nadanie już arcybiskupowi Bolesławowi Pylakowi tytułu honorowego obywatela miasta Lublina, miasta stolicy diecezji, niedawno właśnie podniesionej do rangi archidiecezji. To właśnie za jego czasów diecezję lubelską do tej rangi podniesiono. Wniosek zupełnie bez kontrowersji był zaakceptowany przez całą Radę, niezależnie od jej politycznych barw. Ponieważ miasto ma dobry interes w tym, żeby swoich wybitnych obywateli, zasłużonych dla jego rozwoju, zasłużonych dla kreowania właściwych relacji między ludźmi w ramach miasta, honorować i stawiać jako wzór do naśladowania. Swoją aktywnością życiową, zawodową, swoją posługą biskupią z całą pewnością służył ludziom i czynił to w sposób budzący podziw, bo z pewnością przejdzie do historii jako wielki budowniczy.
Biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej Mieczysław Cisło.
Był biskupem wielkich przełomów, systemów społeczno-politycznych w naszym kraju. Był przełomem pontyfikatu papieskiego. Był też przełomem, jeśli chodzi o nadrabianie zaległości historycznych, rozbiorowych w naszej diecezji, jeśli chodzi o sieć kościołów i kaplic. Kiedy w 75 roku poprzedniego wieku objął urząd, posługę biskupa diecezjalnego po biskupie świętej pamięci Piotrze Kałwie, to postawił sobie za zadanie, żeby zmniejszyć odległość wiernych do świątyni na liturgię niedzielną, bo te odległości niekiedy opiewały ponad 30 kilometrów. I tak się stało. W ciągu tych swoich lat urzędowania, przez 22 lata, stał się budowniczym drugiej diecezji. Pod jego kierownictwem zostało zbudowanych ponad 400 kościołów i kaplic. Podobną liczbą mógł się cieszyć arcybiskup Ignacy Tokarczuk w Przemyślu i może on bardziej był eksponowany w tym względzie. Natomiast też w dziedzinie budownictwa sakralnego biskup Pylak dorównał Tokarczukowi. Liczba duchowieństwa w czasie jego posługi wielokrotnie się zwiększyła. Był taki czas, kiedy w seminarium lubelskim było ponad 380 kleryków dla diecezji lubelskiej, co prawda diecezji niepodzielonej, bo z tej diecezji powstała diecezja zamojsko-lubaczowska i część diecezji lubelskiej przeszła do sandomierskiej diecezji. Natomiast kiedy zostało zbudowane tyle kościołów, powstała podwojona sieć parafii, a więc potrzebni byli księża.
Tak, blisko 700 księży zostało wyświęconych. Mój rocznik 1975 był pierwszym rocznikiem wyświęconym już jako on wikariusz kapitulny a za kilka miesięcy stał się biskupem diecezjalnym. Rzeczywiście te nasze roczniki kapłańskie, księży, w większości podjęli się zadania, które zlecił pasterz, mianowicie budowę kościołów i świątyń. Sam uczestniczyłem w takiej misji, pamiętam to jego zaproszenie. Czy chcesz podjąć się budowy kościoła, tworzenia nowej parafii? I to było fascynujące. A z drugiej strony jego ogromna troska. Nie zapomnę, kiedy przyjechał do Łęcznej parafii świętej Barbary i święcił kamień węgielny. Cieszył się z obecności ludzi, cieszył się, że nie tylko mury świątyni rosną, ale cieszy się, że żyje Kościół, prawdziwy, żywy Kościół. Wspierał także pod względem materialnym, sfinansował koszt pokrycia dachu kościoła. Myśmy czuli wielki szacunek, my kapłani, ze strony naszego przełożonego, arcybiskupa Bolesława Pylaka. Jednocześnie miał dużo otwarcia i szacunku dla świeckich, nawet na tyle, że kiedy czekaliśmy w kancelarii na wizytę u pasterza, to kiedy przyszli świeccy, to oni mieli pierwszeństwo. Przyznam się, że wówczas się trochę zżymałem, bo też miałem swoje zajęcia, ale to był taki obraz postawy, nas nieustannie zachęcał do tworzenia grup, do włączania świeckich w życie Kościoła i cieszył się, kiedy ta parafia żyła obecnością świeckich i zaangażowaniem. Co więcej, budowy kościołów był niezwykle takim elementem wspólnototwórczym. Wówczas budowano kościoły tak zwaną metodą gospodarczą, czyli parafianie przychodzili, brali łopaty, mieszali cement, wozili cegły. To był ich kościół. Te rosnące mury integrowały ludzi, jednoczyły.
Kwestia ludzi. Wśród ubowców byli też różni. Z pierwszych sekretarz w cztery oczy, jakśmy rozmawiali, to mówi, jest z katolickiej rodziny, byłem ministrem, zresztą szefu belwerskiego też był ministrem. Ksiądz mówił, że powinien być księdzem, ale potoczyły się inaczej. I na końcu jeszcze poprosiłem o pozwolenie na kościół. Wziął telefon, zadzwonił, sprawa załatwiona. Także to byli różni ludzie i dzięki temu wiele rzeczy się dało dla Kościoła pozytywnie rozwiązać. Także nawet z wyznaniowcem miałem bardzo kontakty życzliwe, nie chwalę się, ale on miał wnuka, wnuk chory. W Polsce nie było leku na jego na chorobę. A ja zapamiętałem nazwę leku i będąc w Rzymie, w aptece watykańskiej, znalazłem ten lek. Dziadek był rozanielony i tam do przyjaciela powiedział, czy pierwszy sekretarz by pamiętał o tym. I wiem, że kwestia kościoła w drugiego w Świdniku, tam komórka partyjna była przeciw, a on był pierwszym sekretarzem wojewódzkiej komórki. Pojechał, zabrał głos i towarzysze, ja jestem od tego, by kościół rozwalać, ale uważam, że w tym wypadku trzeba pozwolenie dać. Ja wszyscy wtedy uszy po sobie, bo to pierwszy sekretarz wojewódzkiej partii. I później jakby się, już on był emerytem, spotkaliśmy się tak jako koszulie emeryckie. Pytałem, jak on nam te czasy widzi. Mówił, ksiądz biskup przychodził, prosił. Jak mieli spotkanie, jakiś problem, czy dać pozwolenie na kościół, czy nie, to argument, że był biskup, prosił, wypada. I mówi, korona z głowy biskupowi nie spadła, ale dla diecezji zyskał wiele. I ja tamtych czasów się, że tak powiem, nie wstydzę prosić dla kościoła. To uważam, gotów jestem zawsze, dla siebie nie. I że diecezja zyskała, to właśnie dzięki takim ludzkim kontaktom.
Historyk, ksiądz profesor Zygmunt Zieliński.
W Lublinie, jak ja przyszedłem, to ja nie wiem, chyba było 6 kościołów parafialnych, nie? Pylak zostawił 38. Oczywiście władze komunistyczne miały swój plan, gdy chodzi powiedzmy o kościoły. Jak było bardzo kiepsko, 70. lata pod koniec, 80. lata, łatwiej było o pozwolenie. Pozwolenie się dostawało na budowę kościoła, ale nie dostawało się pozwolenia na rozpoczęcie budowy. Tutaj ja bym mógł wskazać kilka kościołów, które zostały wybudowane, dotychczas nie mają pozwolenia na rozpoczęcie budowy, a mieli pozwolenie na budowę. Dlatego, że pozwolenie na budowę kościoła dawały władze centralne, a na rozpoczęcie budowy kościoła województwo. I tutaj to był cały gips. I biskup Pylak potrafił jakoś z wyznaniowcem te sprawy załatwiać. Ale jeśli się mówi nieraz tak, że biskup zbudował tam 400 kościołów czy ileś, nie? To jest trochę przesada. Biskup przyczynił się do tego. Natomiast cały ciężar budowy spada na miejscowego księdza. To jest duży ciężar. Znam też takie przypadki skądinąd, gdzie biskup powiedział, będziesz budował kościół, i siebie raczej. Nie? No, biskup Pylak taki nie był. Jeśli ksiądz taki szedł do Pylaka, zawsze otrzymał jakąś pomoc. Nie? To nie ma dwóch zdań.
W 1980 roku w Komitecie Solidarności wspieranym przez arcybiskupa Pylaka narodził się pomysł, by 2 listopada na Majdanku została odprawiona msza święta w intencji zamordowanych tam ludzi różnych wyznań. Byłaby to pierwsza taka msza odprawiona w tym miejscu po wojnie, ale wymagała zgody władz komunistycznych. Ksiądz arcybiskup wystąpił o zezwolenie na jej odprawienie do Wydziału do Spraw Wyznań w Urzędzie Wojewódzkim i zgodę dostał. Msza zgromadziła tłumy wiernych również w następnych latach. Wówczas w głowie biskupa zaczęło kiełkować marzenie o budowie świątyni pokoju wszystkich wyznań – katolików, prawosławnych, protestantów, wyznawców judaizmu, a nawet wyznawców islamu.
Wszystko to, co tu widzimy, budzi zgrozę o to, co człowiek zgotował drugiemu człowiekowi. Wiemy jednak, że w tym piekle zła, jakim był Majdanek, były także jasne promienie. Byli tu ludzie, którzy zachowali do końca swoją godność człowieczą, którzy potrafili przeciwstawić zło dobro. Dlatego pragniemy dopełnić na Majdanku to wszystko, co budzi zgrozę, jakimś elementem jaśniejszym, żywym, który by świadczył, że dobro zwycięża zło. Przed 3 laty z powyższą ideą wystąpiłem w czasie uroczystości na tym właśnie Majdanu. Przedłożyłem wówczas myśl zbudowania świątyni, której trwałaby ustawiczna modlitwa w intencji umarłych i w intencji żywych, aby tego rodzaju zło już nigdy nie zaistniało na naszej ziemi.
Przez lata starano się o budowę ekumenicznej świątyni pokoju. Rozstrzygnięto nawet konkurs architektoniczny.
Witam serdecznie zebranych gości na uroczystości otwarcia wystawy pokonkursowej na projekt koncepcyjny świątyni pokoju na Majdanku w Lublinie.
Arcybiskupowi Bolesławowi Pylakowi nie udało się zrealizować tej idei również po odejściu na emeryturę. Jak mówił w jednym z wywiadów Norbert Wojciechowski, członek Komitetu Budowy tej świątyni, niestety aspekty polityczne z tym związane nie mają poparcia ze strony kurii, która nie może podjąć tak radykalnej decyzji.
To było jakieś podsumowanie jego pracy, jego wysiłków, także jego cierpienia, dlatego że nie był człowiekiem wojowniczym. Starał się jednak uzyskiwać pewne dobra dla Kościoła, zwłaszcza pozwolenia na budowę świątyń, drogą dialogu, co niektórzy mu do dzisiaj źle poczytują to.
Oceniano, że ja współpracowałem. Więc ja nigdy żadnych nie podpisałem, żadnych. Nawet lojalki, zresztą gdzie podszywali mi jeszcze pielialki. Nawet jako biskupowi, choć dwa razy miałem rozmowę, kiedy miałem być ordynariuszem, bo wtedy przepisy były takie, że państwo musiało aprobować biskupa ordynariusza. Więc przyjeżdżał taki pułkownik z Warszawy, z UB, rozmowa, to był taki sondaż, że tak powiem. Ja treść tej rozmowy pisałem do prymasa Wyszyńskiego. Także Wyszyński to wszystko wiedział. Także nie podpisała. Trzymając się tej zasady, przykazanie pierwsze, nie myśl. Jak myślisz, to nie mów. Jak mówisz, nie pisz. Jak napisałeś, nie podpisz. A jak podpisałeś, to się nie dziw.
W tej sytuacji trzeba było zapomnieć o swoim interesie, a pamiętać o dobru Kościoła, a zwłaszcza Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, którego dobro też musiało być, powiedzmy, dyplomatycznie wywalczone.
Z mojej perspektywy, jako absolwenta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, było dla mnie szalenie ważne, że w czasach, kiedy tam studiowałem, a to były pierwsze lata 80., ksiądz arcybiskup był wielkim kanclerzem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, rodzajem patrona, który gwarantował nam zupełnie inne warunki studiowania niż naszym kolegom na innych uniwersytetach. Dawał nam poczucie wolności i swobodę studiów nieporównywalną do żadnego z innych uniwersytetów, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Tę atmosferę zobrazuje pewna przygoda, którą miałem w związku z tak zwanymi spacerami podczas dziennika telewizyjnego. Na znak protestu przeciwko stanowi wojennemu i propagandzie sączącej się z dziennika telewizyjnego o 19.30 ludzie, którzy nie akceptowali tej sytuacji, wychodzili na krakowskie przedmieście i demonstracyjnie sobie spacerowaliśmy. Jako student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, tak jak moi koledzy, zakładałem charakterystyczną białą rogatywkę, co z kolei działało trochę jak płachta na byka na Służbę Bezpieczeństwa i Milicję Obywatelską. W związku z tym byliśmy spisywani, co miało nas trochę odstraszyć. Któregoś dnia na tablicy ogłoszeniowej swojego wydziału, Wydziału Nauk Społecznych, przeczytałem listę osób, które w określonej dacie i godzinie mają się zgłosić do prodziekana. Nie wiedzieliśmy, po co tam się mamy zgłosić, ale widząc nazwiska kolegów często widzianych na krakowskim przedmieściu, mogliśmy się domyślać, o co chodzi. Świętej pamięci dziekan Strojnowski w niewielkim swoim gabinecie usiadł za biurkiem, popatrzył po zgromadzonych dość licznie studentach i powiedział tak. Dzień dobry. Władze poleciły mi, żebym z państwem dziś porozmawiał. Czy macie może jakieś pytania? Nie. To bardzo państwu dziękuję. Wstał za biurka, podszedł do każdego z nas, uścisnął dłoń i serdecznie pożegnał. W analogicznych sytuacjach nasi koledzy z innych lubelskich uczelni tracili prawo do studiów. I to, że tak swobodnie mogliśmy funkcjonować, zawdzięczamy także postawie ówczesnego wielkiego kanclerza Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, osobie, o której dzisiaj tutaj rozmawiamy.
Znałem księdza biskupa od maleńkości, bo w mojej rodzinnej parafii zastępował proboszcza, a ja jeszcze wtedy chodziłem do trzeciej czy czwartej klasy szkoły podstawowej.
Ksiądz kanonik Stanisław Wąsik, były proboszcz parafii w Garbowie.
I wtedy wakacje przybywał z nami. Dla dzieci, dla młodzieży był wspaniały, uśmiechnięty. Uczył nas śpiewać Zdech Kanarek, taką piosenkę, którą pamiętam do dziś. Więc na tamte czasy to był objawieniem wielkim. No a później już całe życie to moje było związane z nim. Bo przyszedłem do seminarium, był wychowawcą, profesorem. Wyświęcił mi jeszcze ksiądz biskup Kawa, ale już później wszystkie nominacje na proboszcza, czy jeszcze na wikariusza, to miałem od księdza biskupa Pylaka. Także bardzo skromny do przesady. I zresztą do końca prowadził takie spartańskie życie, że tak powiem. Dietę zachowywał. Najlepiej to siadłem lekko kaszę kryczaną i pierogi.
To było jego ulubione jedzenie?
Ulubione jedzenie. I nawet jak przyjeżdżał na wizytację, to tam panie się głowiły, jak go przyjąć, co przygotować, a trzeba było szukać siadłego mleka, prawda? Co na tamte czasy nie było łatwe, bo dzisiaj to już w sklepie jest, ale dawniej to raczej uważano, że to taka dla biedoty tylko te pierogi i siadłe mleko. No okazuje się, że to jest zdrowe, no i jego lata świadczą o tym, że i na rozum, bo do końca był produktywny umysłowo, pisał artykuły, specjalizował się w temacie maryjnym, także zawsze można było pójść do niego. Nie tak, że jak tam wyznaczał audiencję, tylko co tam człowieka bolało, czy miał problemy, mógł pójść i zawsze przyjął. No to nie była ekscelencja, tylko to był nasz biskup. Pylunio śmigłazowali. Pylunio od Pylaka tak zrobiłem. No bo taki był.
Mimo, że były sprawy kontrowersyjne, ale z nim nie można było się pokłócić, na przykład z równodarma. Nie było nawet sporu małego, nie? U niego można było powiedzieć swoje zdanie. Poza tym u niego zawsze pełno było w poczekalni ludzi. Ja na przykład nie zgłaszałem, że chcę się do niego udać. Wszedłem do poczekalni, mówię, jest biskup, jest, no to czekam. To jest dziś niemożliwe w ogóle, bo do niego wszyscy mieli przystęp. Ludzi się nie załatwia, powiedzmy, pismami, tylko najlepiej twarzą w twarz. Zawsze łagodził wszystko. Ach, tam miał te swoje, powiedzmy, różne takie przyzwyczajenia z tym swoim tam bahadełkiem. Nieraz to było trochę takie, powiedzmy, zabawne. Biskup Pylak uważał, że badanie na przykład odpowiedniości pożywienia można stwierdzić przy pomocy takiego wisiorka, który jeśli poruszał się w kierunku osoby i tego jedzenia, no to było dobre, a jeśli w poprzek, to było niedobre. Przed posiłkami to wahadełko zawsze miał, nieraz, bo ktoś mi to mówił, ale ja to w tej chwili powtarzam, może nawet takie plotki. Nawet on potrafił tym wahadełkiem wyczuć człowieka, który jest życzliwy czy nieżyczliwy. Moim zdaniem to ono się bimba tam, gdzie ja chcę, nie? Mimo, że trzymam nieruchomo rękę, ale ksiądz Pylak w to wierzył. Tak się zdarzyło, że ksiądz Władysław Poplatek, który mieszkał tu naprzeciwko mnie, dokładnie na tym samym piętrze, kapłan lwowski, moralista, tutaj nasz dziekan przez kilka lat, był po 80, dostał wylewu, to nawet wcześniej przy świętej u kapucynu, którym odprawiał. No i on był zupełnie sam, nie było rodziny, nie było takich bliższych znajomych, którzy mogliby się opiekować nim. No i to my z księdzem profesorem Pawlakiem tutaj na trzecim piętrze mieszkam i pan Lenartowski Grzegorz, musieliśmy się nim trochę opiekować, leżał w szpitalu na Majdanku. I tam lekarz mówi na pewnym momencie, no tutaj jest paraliż podamu i to on chodzić nie będzie, więc trzeba się nim zająć. My go tu trzymamy już dość długo, miejsca nie mamy. No zróbcie coś. Chodziliśmy do rektora, do jego ordynariusza. No i wszędzie nam współczuto, jemu współczuto. Każdy był bardzo zainteresowany, ale poza tym nic więcej. Grzegorz Lenartowski mówi, słuchajcie, nie ma co tam, pójdziemy do Pylaka. I o dziwo, biskup Pylak mój, jest problem mieszkania, opieki. No ja mam mieszkanie w domu emerytów, no jest wygodne mieszkanie, są siostry. Proszę go tutaj przewieźć, jak długo chce, może tu mieszkać, bez żadnych zobowiązań. To był człowiek, który, jeśli chodzi o te sprawy ludzkie, awaryjne, jak to się mówi, to tu zdał egzamin. Najlepiej ze wszystkich, bo myśmy naprawdę byli u sporo osób, żeby tę sprawę załatwić. Więc taki był Pylak.
Bardzo zacny człowiek w tych trudnych czasach. Pamiętam, jak był Stefan Wyszyński i on podejmował go w Lublinie. Było na widzenie obrazu, wdarliśmy się ledwo, bo przecież trudno, obraz był zabrany, tylko szła ramy i świeca. Na drzewach ludzie siedzieli, wiwatowali, niech żyje, a on mówi, że ręce na piersiach, a nie w górze. To dobrze zapamiętałam.
Bolesław Pylak niezwykle cenił biskupa Stefana Wyszyńskiego. To on pod koniec czerwca 1948 roku udzielił mu święceń kapłańskich.
Jeździłem z nim w czasie tych wizyt parafialnych. Podziwiałem jego szaloną pracowitość. To jest ponad ludzkie siły. Jego odpoczynki były takie czasem trzydniowe, tu choroby ze zmęczenia. No ja młody byłem, też wysiadałem, jak choćby w Zamościu, 6000 bierzmowanie. W upale to ja się skończyłem, ale on wytrwał. Organizator, to przecież po wojnie to wszystko były ruiny. Nie tylko kościoły, ale w ogóle zakłady pracy. Ludzie biedni, to było wielki zryw społeczny. I on był jakimś tym inspiratorem. Jego przyjście do Lublina, od razu do młodzieży i list, no do studentów, inteligencja, konferencje, rekolekcje dla profesorów wyższych uczelni, dla robotników na Bronowicach. Cały Lublin biegł słuchać. Jakiś charyzmat osobistego kontaktu. To po prostu z jego emanowała jakaś Boża dobroć. Dobro ludzi mu leżało na sercu i właśnie to, co mówił, to aktualne na dzisiaj, to bardzo na dzisiaj. Myśmy zagubili gdzieś to dobro wspólne, dobro narodu. No jeśli chodzi o politykę, on nie chciał być tym politykiem, ale jego relacja nawet do tych, nazwijmy, przeciwników była bardzo korekt. Dokąd mógł, szedł na rękę, choćby ten układ w 1953 roku, którego niestety ta druga strona nie dochowała, ale on okazał dobrą wolę i czasem niektórzy to wzięli mu za złe. Ale tutaj było widać jego chęć do gadania się nawet z przeciwnikiem. To, co podkreślał, że Pan Bóg go uchronił przed nienawiścią w stosunku do wrogów. To jest też jakiś piękny rys.
Wchodzimy teraz do krypt, gdzie będzie pochowane ciało zmarłego arcybiskupa Bolesława Pylaka. W pierwszej krypcie, do której wchodzimy, są pochowani biskupi z ostatnich lat. Pochówek księdza arcybiskupa Józefa Życińskiego, jak również biskup Piotr Kałwa, biskup Marian Leon Fulman. Następna krypta to pochówki starszych biskupów. Trumny już nie są w sarkofagu, ale są to trumny metalowe, przeszklone, także są widoczne. Zmarły biskup Franciszek Jaczewski, biskup Adolf Bożeniec Jełowiecki, pierwszy wyświęcony w odrodzonej Polsce. I wreszcie wchodzimy do ostatniej krypty, jeszcze pustej. Tutaj jest już w trakcie budowy, widać, sarkofag z kamienia, z marmuru dla księdza arcybiskupa Bolesława Pylaka. Będzie tutaj włożone trumna arcybiskupa i zanim nałożymy wieko sarkofagu, w rogu będzie umieszczona tuleja metalowa, a w niej tekst tak zwanego rogito. Jest to krótki opis życia, śmierci i pogrzebu zmarłego.